Słuchajcie, zaczęliśmy tydzień temu fałszywą naukę i jej nauczyciele, a zdrowa nauka i jej nauczyciele. Czyli czy jesteś na drodze, czy na bezdrożu? I mieliśmy ile? Pierwszy rozdział, tak?
Pierwszy,
czy dwa? Pierwszy rozdział, tak. Zrobiliśmy pierwszy rozdział. I dobra, przypomnieć sobie musimy. Co było, przypomnijcie? Co myśmy wystudiowali z tego rozdziału? Na temat charakterystyki fałszywych nauczycieli, treści nauki, prawdziwych, skutków. Kto pamięta, co pamięta?
Fałszywi głoszą odmienną naukę, są znani adresatom.
Mhm.
Odstąpili od wiary, porzucili czyste sumienie.
Mhm.
Ich nauki to baśnie, puste gadki, spory.
Mhm.
Odstąpili od wiary, czyli ta wiara gdzieś tam była kiedyś.
Tak.
Można odstąpić do czegoś, czego nie
było. Mhm.
I chcą być nauczycielami.
Mm-hmm.
Ale nie rozumiem ani tego, co mówią, ani tego, co
uważają. Mm-hmm. To nauka wywołuje spory, nie daje zbudowania, tylko
I może proszę dojść do odrzucenia wiary i czystego sumienia, czym jest stanie się rozbić.
Paweł ich nazywa jak w 19 wersecie?
Rozbitkowie
w wierze, tak. Mm-hmm. A czym się charakteryzują nauczyciele, którzy nauczają zgodnie z Bożą wolą?
Trwają w wierze.
Mm-hmm.
Głoszą naukę zgodną z Ewangelią. Mm-hmm.
W ich postępowaniu jest widoczna Boża miłość i to czy oni bój zgodnie z powołaniem, do jakiego zostali.
Rozumieją, po co jest prawo, że ono jest to karanie grzeszników, wykazywanie im grzechu. Potrafią je właściwie zastosować. I ich nauka daje zbudowanie w Boże.
Tak.
Tak. Tak, ich nauka daje zbudowanie.
Rzeczywiście są nauczycielami, a nie tylko chcą nimi być.
Tak. Są prawdziwymi nauczycielami. Tak. Tak.
Ich nauka jest zgodna z chwalebną Ewangelią.
Mówcie głośniej.
Ich nauka jest zgodna z chwalebną Ewangelią Bożą.
Tak. Tak. Dobrze, słuchajcie, w takim razie idziemy dalej. I mamy trzeci rozdział. I czytamy trzeci rozdział, bo czwarty generalnie, cały. Bo od 16 wersetu będziemy czytać. Od trzeciego rozdziału, 16 wersetu, cały czwarty rozdział. Bardzo proszę.
Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie i nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Przepraszam. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie i postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Nie zaniedbuj daru, który jest w Tobie, który został Ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają.
Mm-hmm. Mamy tutaj dużo. Dużo tutaj mamy. To będziemy po kolei. Zaczynamy od fałszywych nauczycieli. I po kolei, co macie?
4-1.
4-1.
Odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym, ku naukom demonów.
Mamy 4-1. Odstąpili od wiary. Bo popatrzcie, tu jest mowa o tych, którzy mają słuchać, czy o tych, którzy odstąpili, żeby mówić. Popatrzcie na kontekst.
W drugim jest dalej, że ci, którzy odstąpili, dając posług zwodniczym demonom i naukom demonicznym, mówią kłamstwo i zabraniają, czyli nauczają, jak postępować, tak? Zabraniają wstępować w związki i tak dalej.
Czyli w tym miejscu ci, co odstąpili, to nauczyciele, czy ci, którzy słuchają? Tu akurat jest nauczycielach mowa, nie?
Znaczy, no bo to jest przeważnie tak, że ileś gdzieś tam osób, tak jakaś grupa odstępuje i na pewno część z nich staje się sama nauczycielami, prawda? Mhm. I tu jest zwrócenie uwagi właśnie na to, że oni nauczają, czyli odstąpili i nauczają.
Teraz słuchajcie, bo co jest ważne, Grzesio zadaje pytanie i będą słuchać nauk, czyli kto? No i teraz popatrzcie, jak mówi to, trzeba to sprawdzić w różnych przykładach. Dlatego, że tutaj mamy tak napisane, a duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Mhm. Czyli źródło nauki gdzie jest? W duchach zwodniczych. Mhm. I ci, którzy odstąpią od wiary, komu dadzą posłuch? Tym duchom zwodniczym. To jest tak, że oni, te ich nauki pochodzą od duchów zwodniczych. Czyli oni propagują nie to, co sami wymyślili, a to, co podają duchy zwodnicze. Bo najczęściej tak jest, że nauka fałszywa jest, ma pochodzenie demoniczne. Diabeł jest źródłem tej nauki. I tak by to wyglądało w wersecie pierwszym, jeśli byśmy tutaj to potraktowali tak, jak jest napisane w tym, co my mamy. Zobacz, Rafał, jak to jest w Starej Gdańskiej, jeszcze z tym staropolskim. 4-1.
A duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich.
Czyli popatrzcie, oni słuchają duchów i sprzedają tą naukę komu? Innym ludziom, kolejnym ludziom, nie? Tak by to wyglądało. Poczekaj. No mów. Bo strasznie słabo Cię słychać, Grzesiu. Jakiś marny mikrofon masz.
No być może. W drugim wersecie jest dalej, że nie wiem jak inne tłumaczenia mówią, ale w drugim warszawce jest uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występu.
A w Gdańskiej jest napisane mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie. Jak jest w gdańskiej?
W obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje.
No, czyli to oni mówią kłamstwo w obłudzie i mają napiętnowane sumienie. Ci, którzy słuchają nauk demonów. Mhm. Więc wydaje się to jasne.
No, czyli jaki przykład weźmiemy, to może być różnica.
No.
Tak, no bo Warszawka, jeśli Warszawka mówi tak, że jeśli uwiedzeni obudzą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania w trzecim i tak dalej. Więc kontekstowo w Warszawce wyglądałoby to tak, nie wiem, ja tak to rozumiałbym, czytając to, że duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstępują niektórzy od wiary, przystają do duchów zwodniczych, słuchają powiedzmy nauki szatańskie, uwiedzeni, ci, którzy odstąpili od tych, od wiary, uwiedzeni obudzą kłamców, czyli tych, i w trzecim, którzy ci kłamcy zabraniają zawierania związków małżeńskich. Tak mi wychodzi logiczny sens tego, jak czytam w Warszawce. Mhm. Natomiast, no, trzeba by...
No, ale rosyjska też podaje, że chodzi o tych samych ludzi. Tutaj patrzę na ten rosyjski, co ktoś włożył, to też. Także tutaj Warszawka trochę inaczej to podaje, ale pozostałe te teksty są jednomyślne, jak gdyby. Tak samo mówią, że to chodzi o tych, którzy dali się uwieść naukom zwodniczym duchom i oni mówią kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie. Tak, no sprawdź jeszcze, Rafał, tą tom, bo tam oczywiście inny ten tekst źródłowy był, ale warto sprawdzić.
Zaś duch dosłownie mówi, że w późniejszych stosownych porach odstąpią niektórzy od wiary, lgnąc do duchów zwodzących i nauk demonów, przecinek, w obłudzie mówiących kłamstwa, którzy wypalili sobie swoje sumienie, którzy zabraniają zaślubiać się, otrzymywać spotkanie.
No, nawet tu jest podane tak jak w gdańskiej. Tak, tak. Czyli w zasadzie tylko Warszawka podaje interpretację, jakby chodziło o osobę trzecią.
Tak.
Co także wskazuje na to, że to chodzi o...
Jeszcze pośredników dokłada, jak gdyby, między tak. naukami także, no, demonicznymi, ja... to jeszcze jakichś nauczycieli, tak. mówiących kłamstwa i dopiero...
Że właśnie słuchacze tu jak gdyby byli tym. No ale to możemy odrzucić tą jak gdyby interpretację, bo tylko jedna Biblia tak podaje, więc jak gdyby no pozostajemy przy tym tekście, który mamy i który podaje kilka tłumaczeń i przy nim pozostaniemy, no. Także bierzemy to, co jest napisane. No, zostawiamy tą Warszawkę w tym miejscu. No. Czyli mamy, że odstąpili od wiary, dali posłów zwodniczym duchom i naukom demonów, tak? Oni, ci. I teraz zobaczcie, jak gdyby, jak to wygląda. Myśmy powiedzieli duchom zwodniczym, nauką demonów, tak? Że to jakieś diabelskie nauki, nie? Tam satanizm. Zobaczmy, jak gdyby, jak inne fragmenty o tym mówią, nie? Zobaczmy sobie 2 Koryntian, przypomnijmy sobie, 11 rozdział 13-15. Zobaczcie, jak wygląda ta nauka demoniczna, przypomnijmy sobie Koryntian.
Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowi. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz krew z ich taki, jakie są ich uczynki.
No, więc to nie jest jakaś nauka, wiecie, że ktoś tu do satanizmu namawia, tak? Do czczenia diabła. Nie. Pięknie wszystko wygląda, słuchajcie. Ewangelia, Jezus Chrystus. Tylko jak się dochodzi do konkretów, to jest inna Ewangelia. Ostatnio taki link wam wysłałem o takim człowieku, który jezuitą był, ale od jezuitów się wychodzi tylko nogami do przodu, inaczej się nie da, a jego wywalili z jezuitów i on Ewangelię zaczyna głosić, od razu zaczął nauczać i co on mówi? Transubstancji nie ma, nie może być tak, że Jezus jest tutaj martwy, a on żywy siedzi w niebie, ale za chwilę mówi, ale on jest obecny w chlebie i cytuję jakiegoś zielonoświątkowego charyzmatyka z ruchu wiary, który mówi, że niegodne spożywanie wieczerzy to nieuznanie, że w tym chlebie jest prawdziwy Jezus, ale bez transsubstancji. I twierdzi, że będąc jeszcze jezuitą w 90 którymś roku się nawrócił, ochrzczony został Duchem Świętym. Że w kościele katolickim wieczerzy nie ma, to jest niedobrze, ale Jezus i te w ogóle to dobrze, tylko że tego nie ma. I to takie wstawki robi. I dobrze gada, słuchajcie, nie ma, że Jezus w niebie, że to nie może być, że nie ma żadnego przeistoczenia, że to nieprawda. Ale podaje takie krótkie hasła, które mają pokazać, że tak naprawdę wszystko jest okej. Wiecie, i tego się słucha i to jest tak, niby dobrze, pięknie gada, słuchajcie, wszyscy tam ludzie, katolicy tylko są niezadowoleni, tak, że on zostawił wiarę. A wszyscy mówią, jakie wspaniałe słowa, mów więcej. Dlaczego? Bo nie potrafili tego wyłapać. Że on po prostu kłamie. Że to są wstawki takie. Tak? Więc to wszystko pięknie wygląda. Tak samo tutaj.
Sprytne.
Tak, tak samo tutaj. To pięknie wygląda. Inaczej wierzący by tego nie słuchali. To musi nosić pozór pobożności. To musi nosić pewien pozór, żeby oni chcieli to wziąć. To musi się podobać. Ale to jest nauka demoniczna. Nauka diabelska. Dlaczego? Bo ona zakłamuje prawdę. I oni mówią kłamstwo w obłudzie. Oni nie są szczerzy w tym, co mówią. Oni tylko tak mówią. Nie? Zobaczcie jeszcze drugi Tymoteusza, 4 rozdział. 3-4. Drugi Tymoteusza, 4 rozdział. 3-4.
Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
O kim tu jest mowa? O tych, którzy słuchają, tak? Już wyraźnie. No, ale tak, oni sobie...
sobie nauczycieli.
Jakich?
Wyraźnie.
Jakich?
Swoich
i czego oni będą nauczać, zobaczcie?
Baśni,
tych baśni, o których mówimy w pierwszym Tymoteusza. Będzie się to podobać?
Tak.
I owszem. Będzie się to podobać, to będzie bardzo fajna nauka, będzie się podobać tym ludziom. Dlaczego? Bo oni chcą baśni słuchać. Więc to nie będą jakieś, wiecie, horrory, tylko to będzie nosiło pozór nauki biblijnej, ale będzie to nieprawda, to będzie zakłamane. Tak? Będzie zawierała niewłaściwe informacje, informacje, które są niezgodne z chwalebną Ewangelią Wszechmogącego Boga. Więc warto pamiętać, że te nauki mają pewną charakterystykę. One są fajne, przyjemne, świetnie się tych wykładów słucha, tak? Gdzieś tam. Ale one nie są Boże. I cały fic polega na tym, żeby tego nie przyjmować, bo wtedy sam jak będziesz rozbitkiem w wierze, bo ty posłuchasz, przyjmiesz i zaczniesz stosować to w życiu. Zaczniesz żyć tym. I kończysz jak rozbitek w wierze. Nie? Nie od razu. Więc te nauki, które te demoniczne, one trzeba zaznaczyć sobie, że one noszą pozór Bożej nauki. Że one tak z pozoru wyglądają dobrze. W szczegółach są istotne różnice.
Mówiliśmy w niedzielę o tych wilkach w owczych skórach.
Tak.
Nauki podobnie.
Tak.
Ludzie i nauki. No.
Tak.
Z pozoru wszystko może być ok. Ale jak bliżej się przyjrzysz, to...
Bliżej, szczegółowo.
Porównasz.
Tak, trzeba dokładnie sprawdzać, dokładnie. I co mamy, zobaczcie, w drugim wersecie o nich dalej, tak? Co o nich mamy w drugim wersecie?
Mówią kłamstwo w obłudzie.
Mówią kłamstwo w obłudzie.
Mają napiętnowane sumienie.
Mają napiętnowane sumienie. I wiecie, te napiętnowane to pochodzi od ognia. Od słowa takiego wypalić. Czyli tak, wypalony znak na sumieniu, byśmy w przenośni powiedzieli, no bo na sumieniu nie można czegoś fizycznie wypalić. Tylko, że to jest na trwałe wypalone. Rozumiecie, jak się wypala gdzieś tam zwierzęta, tak? Piętno, to one, albo niewolnik jak miał wypalone piętno, to tego się nie dało nic z tym zrobić. Mogłeś tylko ubraniem zasłonić. Ale to był znak na trwałe. Więc popatrzcie, jeżeli mają wypalone piętno, na sumieniu, a te sumienie to jest myślenie, tok rozumowania. Czyli co możemy powiedzieć o tym toku rozumowania, takim złym? Jaki on jest? Trwały, zakorzeniony w nich, rozumiecie? To nie jest chwilowe, to jest efekt dłuższego procesu. Oni już tak myślą. To jest ich sposób myślenia, trwały taki, oni tak robią. No. Napiętnowane sumienie mają. No dobra, a teraz słuchajcie, co możemy powiedzieć o tej nauce w tych miejscach? Bo powiedzieliśmy o nich, a nauka od kogo pochodzi? Ktoś powie, dobre, dobrze gada. Od demonów. Te dobrze gada pochodzi od demonów. Od duchów zwodniczych. Te dobrze gada pochodzi od duchów zwodniczych. To duch zwodniczy podał te dobrze gada.
Kłamstwa są to.
Słucham?
Są to kłamstwa.
Tak. To są kłamstwa. Sprawdzasz, Rafał?
To sprawdzam jeszcze to kłamstwo. Kłamstwo mówiących.
Mhm. No.
To jest pseudologos. No. Mówiący nieprawdę.
Tak.
Kłamstwo mówiące.
Czyli dosłownie.
Czyli tak jak na przykład pseudodidaskalos, czyli fałszywy nauczyciel. No. Czy fałszywy prorok.
Mówi fałsz.
To pseudo, tak.
Fałszywy nauczyciel mówi fałsz.
Tak. Pseudo.
Tak. Zobaczcie, czego ta nauka zabrania.
Wchodzenia w związki małżeńskie.
Najpierw wchodzenia w związki małżeńskie. I teraz zobaczcie 1 Tymoteusza 1,10. Bo to powinno mieć związek, nie?
Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce.
Prawo jest ustanowione dla takich ludzi. A ci ludzie nauczają czegoś i czego nauczają? Że nie wolno wstępować w związki małżeńskie. A Paweł w 1 Koryntian w 7 rozdziale mówi, po co wstąpić w związek małżeński?
Żeby nie grzeszyć.
Zgadza się? Żeby uniknąć grzechu, trzeba się ożenić. A oni mówią?
Odwrotnie.
Nie żeń się. Rozumiecie? No ale jak ty się nie ożenisz, to gdzie zrealizujesz swoje potrzeby? No, niezgodnie ze Słowem Bożym.
Nie w małżeństwie.
Nie w małżeństwie. A oni zabraniają. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie, chcą być nauczycielami prawa. Tak? Oni decydują, jak należy żyć. I teraz, gdybyśmy sobie powiedzieli, prawo mojżeszowe zabraniało związków małżeńskich? Absolutnie nie. Więc to nie jest stricte prawo mojżeszowe. To są ich
zasady,
które oni ustalają. Oczywiście, pewnie jakiś tam zakres prawa mojżeszowego jest. Zaraz sobie do tego dojdziemy. Ale to są ich zasady. Oni wymyślają własne. Pamiętacie, Paweł mówi, czemu był posłuszny?
Tradycją.
Nie mówi prawu mojżeszowemu tutaj był posłuszny. Tradycji mojego narodu. Tak? Czyli naukom rabinicznym. Naukom rabinicznym był posłuszny. Ale Bogu się upodobało, żeby Bóg mu pokazał prawdę, tak? Już przestał być im posłuszny. Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, krytykował te nauki. To był konflikt między nauką prawa mojżeszowego, które Pan Jezus przypominał, w kontrze do nauczania rabinicznego, które bardzo często się nie zgadzało z tym. Tak samo tutaj mamy ludzi, którzy własne wymyślają przepisy, zabraniając wstępowania w związki małżeńskie. A Słowo Boże i Pan Jezus mówi, żeby wstępować. Siódmy rozdział cały pierwszego listu do Koryntian mówi, kto, że nie chcesz gorzeć, wstąp w związek małżeński. Jeśli możesz, jeśli masz możliwość i dasz radę, nie żeń się. Ale Paweł mówi, nie narzucam wam, żeby to narzucać. Masz wybór, musisz zdecydować, czy jesteś w stanie, czy nie. A tu jest zakaz wstępowania w związki małżeńskie, tak? Co dalej? Czego dalej zabraniają? Co każą robić?
Jeszcze tutaj tak? Myślę, że warto powiedzieć, tak, cała, jakby patrząc na w ogóle historię, tak, ostatnich 2000 lat,
no.
I patrząc, no, tam gdzie się zabrania wstępować w związki małżeńskie, czyli Kościół katolicki zabrania księżom, tak, chcesz być duchownym, no, nie możesz wstąpić w związek małżeński. Gdy się czyta książki, ja jeszcze czytam, już przy końcu jestem tego nawróconego księdza Pienikłego, no to od środka widać, ile to wywołuje grzechu, zepsucia, bo tak jak powiedziałeś, jak nie w związku małżeńskim, to zdecydowana większość tych ludzi będzie po prostu szukać zaspokojenia gdzie indziej. I nie powoduje to nie przyciąga do Boga, tylko to przyciąga do grzechu, zamiast wejść w związek małżeński tak, jak Bóg przykazał. Czyli nawet obserwując historię, to widzimy, ile zła takie nauki wywołują. I bez względu na to, gdzie one będą głoszone. Teraz akurat podam przykład z Kościoła katolickiego.
Tak, tylko co jest bardzo ciekawe. Otóż właśnie jeszcze tutaj, wracając. Zobaczcie drugi list do Tymoteusza. Teraz sprawdzę, czy pierwszy. Nie, drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział od pierwszego wersetu.
Do
wersetu szóstego.
A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi. Bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stron. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami.
Pożądliwościami, tak. Teraz popatrzcie. Oni mówią, nie żeń się. A co robią? Patrzcie. Mówią w obłudzie?
Tak.
W obłudzie mówią. Oni mówią co innego, zabraniają, a sami? Rozumiecie? To jest po prostu taka dwulicowość. Obłuda. Oni wcale nie chcą żyć moralnie, mimo że nakazują pewne rzeczy. Pamiętacie, jak Paweł w liście do Galacjan mówi: oni chcą, żebyście wy się obrzezali, a sami prawa nie przestrzegają. Ale co chcą? Chlubić się z waszego ciała. Tu nie chodzi o posłuszeństwo, chodzi o to, żeby się chlubić czegoś, żeby narzucić coś ludziom, żeby mieć nad nimi kontrolę, bynajmniej nie samemu to robić. No, Grzesio mówi, że obraz księży mu się patrzy. Wiesz, ale zobacz, że oni nie byli pierwsi. Przed nimi już byli tacy. Także oni nic nowego nie wymyślili.
Księża to jest tylko pewien...
Tak, pewien etap.
Wyrywek
całej historii.
Bardzo wyraźny. Tak.
Już mędrcy greccy, tak zwani, różni, też różne takie właśnie nauki wymyślali. Przedziwne. Filozofowie greccy się w tym specjalizowali. Słuchajcie. To dobrze. To w takim razie mamy tu już to omówione i teraz mamy tą kolejną rzecz, której oni, co oni nakazują. Nakazują co?
Powstrzymywać się od niektórych pokarmów.
Powstrzymywać się od niektórych pokarmów. Tak? Które co?
Stworzył Bóg.
Które Bóg stworzył. Czyli chodzi o jedzenie, które stworzył Bóg. Czyli te rzeczy, które się jadło. Tak? Które Bóg stworzył. I co jest napisane? Co Paweł mówi? Które wierzący powinni spożywać i ci, którzy poznali prawdę, którzy wiedzą, jak należy jeść. Czyli należy to jedzenie spożywać z dziękczynieniem, a oni zabraniają tego jeść.
Darku?
Tak?
Może takie mało ten... Takie pytanie, no. Co, nie wiem, bo Warszawka tak tłumaczy, nie wiem, jak jest w innych, trzeba spojrzeć. Co ma na myśli Paweł, mówiąc, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, czyli
No, zobaczmy, co te słowa oznaczają i będziemy zaraz zastanawiać się. A najpierw może tylko skończmy sobie z tymi fałszywymi i zaraz sobie o tym powiemy.
To jest, jest to tłumaczenie, bo w starej gdańskiej jest wstrzymywać się od pokarmów. Tu nie ma słowa niektórych.
Nie, bo to nie ma niektórych.
Bo nie ma niektórych. Od pokarmów. Wstrzymywać się od pokarmów.
To ja tak to chciałam.
Kasia dodała po prostu słowa niektórych.
Bo wnoszę, że to nie chodzi nie o niejedzenie w ogóle.
Nie ma tego słowa.
Aha, to, przepraszam, ja myślałem, że w którymś tłumaczeniu jest niektórych pokarmów. Nie, to jest od pokarmów w ogóle, bo to...
Tak, bo o co chodzi? Słuchajcie, o co chodzi? Mamy trzeci werset, ale jest również czwarty. A czwarty werset co mówi?
Wszelkie
stworzenie jest dobre. Więc jak gdyby ten fragment sugeruje, że nie wszelkie według nich. Więc nie chodzi o to, że oni kazali umrzeć z głodu, że nie wolno nic jeść. Nie w tym rzecz, bo to by było absurdalne. No bo oni by zmuszali tych ludzi do śmierci. No bo niczego nie wolno jeść.
Czyli może być na przykład niejedzenie mięsa.
Natomiast czwarty werset mówi, wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Czyli czwarty werset, no bardziej jest to sensowne, sugeruje, że nie chodzi o wszystko w ogóle, że nie wolno jeść, tylko, że pewnych rzeczy nie wolno jeść, czy w określonych sytuacjach. I chciałbym, żebyśmy właśnie posiłkowali się innymi fragmentami. Bo mamy jeden werset, który można różnie interpretować, ale mamy inne fragmenty.
No tak, bo może być właśnie tak, jak mówisz, może być, może być w ogóle powstrzymywanie się od jedzenia, czyli ty masz pościć tak długo, ile wlezie.
I umrzeć.
Może być, nie, niekoniecznie. Dzisiaj są ludzie, którzy mówią, nie jedz, ty musisz wejść na wyższy poziom, masz żywić się światłem, a nie, i nic nie jesz. I są tacy ludzie, którzy nic nie jedzą. Także mi o to chodzi, nie, żebyśmy teraz doprecyzowywać, o co chodzi tutaj, bo nauk jest dużo różnych powstrzymywania
tak,
się od jedzenia.
Tak, tak. I teraz, co jest bardzo ważne, musimy na to spojrzeć przede wszystkim w kontekście Słowa Bożego. Bo pamiętacie, jak mieliśmy list do Rzymian i potem bodajże list do Koryntian, ale chyba przy liście do Rzymian. Zastanawialiśmy się, czy nie chodzi o dietę wegetariańską. Pamiętacie? I doszliśmy do wniosku, że to nie jest możliwe, ponieważ tam dochodziło do zderzenia kultury żydowskiej z kulturą, nazwijmy to pogańską, gdzie można było jeść wszystko, a tu nie można było jeść pewnych rzeczy. I teraz nie chodziło o dietę wegetariańską, że kto słaby jarzynę jada, tylko chodziło, jak pamiętacie, o to, że ci, którzy nie mieli przekonania, czy dane jedzenie jest czyste, w sensie rytualności żydowskiej, to woleli jeść jarzyny, żeby przypadkowo nie zjeść czegoś nieczystego. O to tam chodziło. I teraz, co jest bardzo ważne, mamy również do czynienia z listem do Tymoteusza, ale jak gdyby teren, na którym się znajdujemy, to jest co? Azja, bo to jest Efes, tak? I Grecja. Czyli mamy do czynienia znowu, tam wszędzie, jak widzicie, za Pawłem szli ludzie, którzy głosili inne nauki, swoje filozofie, ale oni często byli z Żydów. I teraz dalej dochodziło do konfliktu. Kiedy czytamy list do Galacjan, na całej galackiej krainie, to też ta dzisiejsza Turcja, tak, Azja, dochodziło do konfliktów między nauczycielami, którzy chcieli przemycić do nauczania wierzących sfałszowane nauki, byśmy to nazwali, pomieszane prawo mojżeszowe z ich pomysłami, taką naukę, nazwijmy to umownie, rabiniczną, tak? i chcieli namawiać wierzących, żeby się obrzezali. Więc cały czas był ten konflikt z jak gdyby prawem mojżeszowym w sensie diety, tego wszystkiego, tak? Tak, do tej pory jak gdyby jak studiowaliśmy, to wszędzie to było widać. I teraz jest, powstaje podstawowe pytanie. Czy tu mamy do czynienia z taką samą historią? Czy nagle w Efezie pojawili się hinduiści, czy nie wiem, z Chin przyszli i oni nagle głosili tutaj, że należy żyć światłem? Oczywiście to nie jest wykluczone, tylko czy to rzeczywiście miało miejsce? Czy możemy przyjąć takie założenie? Czy bardziej sensowne jest założenie, że dalej chodzi o właśnie te naleciałości z prawa mojżeszowego, które ktoś próbuje po własnemu zinterpretować i wtłoczyć to do kościoła, do nauczania apostolskiego, żeby to jak gdyby zwieść ludzi? Co jest bardziej prawdopodobne? Dlatego ja bym chciał, żebyśmy zobaczyli kilka fragmentów i przypomnieli je sobie po prostu. Zobaczcie Tytusa, pierwszy rozdział. Tytusa, pierwszy rozdział. I od 10 do 16 wersetu. Tytusa, pierwszy rozdział, od 10 do 16 wersetu.
Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie, i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
Miejsce jest na Krecie akurat, ale zauważcie, ile kluczowych słów się powtarza. Mhm.
Ciekawe, nie?
Ci ludzie byli dosłownie wszędzie. Wszędzie byli. I co o nich Paweł mówi? Niekarne gaduły. U Tymoteusza co mamy? Gaduły. Niekończące się dysputy. Dalej. Zwodziciele. Zwłaszcza wśród wielu było Żydów, którzy takie nauki. Ale co to są za nauki? Trzeba zamknąć im usta, gdyż co? Całe domy wywracają, nauczając tego, co nie trzeba dla... Co robią u Tymoteusza? Dla zysku nauczają. Dlaczego? Bo mówią, żeby byli nieposłuszni swoim panom. Zysk chcą z tego mieć. Pamiętacie? Otwórzmy sobie pierwszy list, piąty, szósty rozdział. Że mogą ciągnąć zyski z tego. Uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. 6-5. Też tak samo uważają. Zobaczcie, że jak gdyby idealnie się pokrywa to, czego nauczają i to, jakie mają intencje. Dalej co mamy? Kretyńczycy zawsze kłamcy. Złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby ozdrowieli w wierze. Czyli to nie byli ludzie znikąd. Bardzo prawdopodobne, że mieli kontakt z wiarą albo sami byli wierzący wcześniej. Dalej. A nie zajmowali się żydowskimi baśniami, przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Bo może chodzić albo o tych nauczycieli, albo tych, którzy ich słuchają. Sobie dokładniej to powiemy, jak będziemy studiować list do Tytusa, tak? Ale o co chodzi? Co o nich jest powiedziane? Zajmowali się czym? Żydowskimi baśniami i czym jeszcze? Ludzi odwracającymi się od prawdy. Paweł nie mówi, że to prawo mojżeszowe. Tylko żydowskie baśnie. To jest ich interpretacja. Tu nie mamy do czynienia z prawem mojżeszowym czystym. To jest ich interpretacja. Oto ktoś weźmie sobie Biblię i zrobi własną interpretację i powie, tak należy rozumieć. Ale ty powiesz, to nie jest to, co tu. To ty tak sobie wymyśliłeś. Dodałeś do tego 5 innych rzeczy. Rozumiecie? To jest na tej zasadzie. To jest, ci ludzie sami to wymyślili. To jest ich nauka. I wielu z nich, jak mówi Paweł, jest obrzezanych. Dlaczego? No bo dlatego są pewne elementy tworzące obraz, że to jest takie Boże, bo to jest wzięte z prawa Mojżeszowego. Ale to jest ich własna interpretacja. Dlatego zakaz pokarmów. No bo co? Prawo Mojżeszowe mówiło, tego nie wolno, tego, tego, tego. A oni wymyślili po swojemu. Ale dołożyli rzeczy, których w prawie Mojżeszowym nie ma. I Paweł tutaj wyraźnie mówi do Tytusa, że ty uważaj na nich. Zakaż im, tak jak tu do Tymoteusza mówi, nie pozwól im nauczać, to tak tamtym. Nie pozwól im nauczać, bo oni całe domy wywracają. Zobaczcie następny werset, który mieliśmy. Z Rzymian 14...
Tak jak mówiliśmy, tak jak i dzisiaj, nikt nie naucza prawa Mojżeszowego, bo muszą robić wszelakie...
To, co dziś mamy, to jest na motywach prawa Mojżeszowego. Ktoś mówi sobota, ale to nie jest dokładnie to, co mówi Słowo Boże. On tak sobie uważa, że należy sobotę święcić. I on ją święci po swojemu. Rozumiecie? Dieta, on sobie wymyśla coś tam, dietę, tak? On sobie pewne rzeczy wymyśla. To jest jego interpretacja. Dlatego, że co? Dzisiaj, żeby... Według prawa
powołanie się gdzieś tam na jedno miejsce, drugie, trzecie, a tak naprawdę cała nauka jest wymyślona w oparciu na motywa.
Ale nosi pozory?
Pozory.
To jest to, no. Pisze. Ale zobacz, co dalej pisze. Pisze, że żeby święcić święta żydowskie, a tym bardziej Paschę, trzeba się obrzezać. A ty co wymyśliłeś, że nie trzeba?
Trzeba być w Jerozolimie.
Tak? A ty wymyśliłeś, że nie trzeba. Rozumiecie? I jak gdyby to nosi pozór pewien, ale tym nie jest. I wszystko... Tak?
Tak ja tutaj rozumiem po mojemu, że oni prawdopodobnie próbowali przemycić do tych ludzi to, co zakon mówi o pokarmach. I dlatego kazali im się wstrzymywać. Tak ja to tak rozumiem tej sekcji.
Bardzo prawdopodobne, ale to zrobili po swojemu. Według własnej interpretacji. Nie chodzi o to, że oni chcieli być posłuszni prawu Mojżeszowemu. Tu nie mamy do czynienia stricte z prawem Mojżeszowym.
Tak, tak, tak. Tylko po prostu swoje jakieś jeszcze dodawali jakieś rzeczy, które zupełnie nie współgrały z tym, co było w tam.
Zgadza się, więc musimy zobaczyć, o jakim prawie tu jest mowa. Oni chcą być nauczycielami prawa, Paweł mówi, ale oni kompletnie nie wiedzą, o czym mówią. Oni się nie znają na tym. A kto mówi to? Ano znawca prawa Mojżeszowego. I on mówi, że prawo jako takie jest dane dla złoczyńców, żeby ich dyscyplinować. I nie ma znaczenia, czy to będzie prawo Mojżeszowe, czy jakiekolwiek inne. Tak? Bo Bóg dał prawo dla Adama i Ewy, dał, żeby dyscyplinować ich? Tak. Jedno to jedno przykazanie, ale to prawo. Abraham też miał pewne zalecenia, których miał przestrzegać, ale to nie było prawo Mojżeszowe. W sumieniach ludzie mają prawo? Mają. Które ich oskarża, jak coś źle zrobią. I po to jest prawo, żeby dyscyplinować grzeszników, a nie żeby zabraniać robienia tego, co Bóg pozwolił dla wierzących. Czy to rozumiecie, jak gdyby, czy to jest jasne, czy niezagmatwane? Mówcie, piszcie, żebyśmy mogli pójść dalej. A jeżeli nie, to wracamy do tematu, bo chciałbym jeszcze jeden fragment przeczytać odnośnie tych pokarmów. Kolosan, 2 rozdział. I też nie rozważamy Kolosan, zahaczamy o pewną kwestię tylko, ale nie patrzymy na nią w kontekście, więc nie będziemy rozważać całości w kontekście, tylko pewną aspekt. Kolosan, 2 rozdział, 16-23.
Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pysznąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia.
Dalej do końca.
A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie. Według przykazań i nauk ludzkich mają one pozór mądrości w religijności, według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości. Służą tylko do nasycenia ciała.
I teraz Paweł tutaj mówi o jakimś zakazie jedzenia, tak? Tak, nakazie jedzenia pewnych rzeczy, niejedzenia pewnych rzeczy, świąt, tak? Nowiów, sabatów, tak? I jak to nazywa? 18 werset.
Upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów.
Nie pozbawia się nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia. Czyli Paweł mówi tak, to co robicie, powstrzymując się od pewnych rzeczy, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, to jest co? Cielesny sposób myślenia. I ma to pozór mądrości w religijności. Tak? Ale to nie ma nic wspólnego ze sprawami duchowymi. To jest tylko nasycenie ciała, satysfakcja. Więc my nie patrzymy na kontekst, słuchajcie, będziemy go mieli w liście, sobie dokładnie to omówimy. Natomiast zobaczmy, że tu chodzi o pewną formę religijności, ale która nijak nie jest zgodna z Ewangelią Bożą. Zabranianie, nie kosztuj, nie dotykaj, nie rób tego, tak? Tak samo tutaj mamy.
Zamiłowanie do umierzania siebie, tak jakby miłość była
też na sobie skupiona.
Zabraniają przyjmować, nakazują wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem. Uświęcony bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Czyli jak wam się wydaje w kontekście tego, co przeczytaliśmy? Czy chodzi o w ogóle niejedzenie? W sensie, tak jak zastanawialiśmy się, życie światłem, tak jak niektórzy na przykład New Age dzisiaj tam. Czy chodzi bardziej o pewne, jak gdyby, takie swobodną interpretację nakazów z prawa Mojżeszowego, że tego nie jeść, tego. Jak wam się wydaje? Czy chodzi w ogóle o niejedzenie? Czy o niejedzenie pewnych rzeczy, czy w pewne dni na przykład?
Ja zgaduję, że może chodzić o niejedzenie w przypadku takich sytuacji, że na przykład ja się będę siłą poświęcał jakiejś modlitwie dużej ilości.
Ale tu w ogóle niejedzenie. Tu nie chodzi, tu nie jest napisane, że niejedzenie w konkretnym momencie, nie, tylko w ogóle. Więc mamy tak, albo jak mówi tekst, trzeci rozdział, werset, w ogóle całkowite niejedzenie, albo jeżeli weźmiemy pod uwagę czwarty werset, to chodzi o niejedzenie, ale pewnych rzeczy, bądź w określone dni.
Nie, nie. A to ciekawe, bo w takim układzie werset trzeci dzieli osoby, to co Rafał mówi, wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę.
To Grzesio, zaraz spróbujemy sobie się zastanowić, o co chodzi ten podział.
To by właśnie wskazywało na niejedzenie tylko pewnych
No, wierzący.
Wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. Tak. Bo są, no, można by było powiedzieć.
No.
Znaczy tu jest tak, generalnie.
Ci ludzie nauczali po zborach.
Poczekajcie, bo wszyscy mówicie. Poczekaj, Grzesiu, no. Poczekaj, no teraz mów, Grześ.
Generalnie, nie wiem, Strong podaje coś takiego. Oczywiście tam ja nie znam greckiego, tam są jakieś imię słowy czynne od czasu przeszłego, natomiast Strong idzie i mówi w ten sposób, że to, co Bóg stworzył, by było dane i spożywane z dziękczynieniem przez tych, albo tym, którzy wierzą i znają prawdę, więc albo łączy w imię słowy te same osoby, tak, czyli ci, którzy wierzą i znają prawdę, albo jednocześnie są ci, którzy znają prawdę i ci, którzy wierzą i ci, którzy poznają prawdę albo poznali prawdę i jak gdyby skłaniają się ku tej prawdzie, ale może jeszcze nie są wierzącymi, więc nie wiem. Natomiast po angielsku, gdyby to przeczytać, ja bym tego nie rozdzielił tak jak Danka, bo nie ma takiego słowa, że i ci. Takie słowo tu nie występuje, więc nie wiem.
Ja bym wszystkich podzieliła, że są wierzący, którzy nie znają prawdy. Tu chodzi o tą prawdę jedzenia czy niejedzenia w pewnych pokarmach. Tak. Bo to w kontekście, tak jak brzmiana było. No bo skoro jest wierzący, którzy znają prawdę, prawda?
Dotyczącą jedzenia.
Ja mówię, ja nie znam się na Grece, ale jeśli Greka pisze w imię słowa i angielski idzie za tym, to pytanie, czy to są jedni i ci sami ludzie i w stanie jest zbudowane wierzący i znający, czy poznający prawdę. Czyli można je powiedzieć neutralnie, jak gdyby, nie wiem, no, że to są jedni i ci sami, czy to już rozdziela na dwie różne grupy.
To zaraz, słuchajcie, podsumujmy sobie o fałszywych nauczycielach. Jasiu, muzułmanów nie ruszamy, bo jeszcze wtedy islamu nie było, więc nie poruszamy kwestii islamu. Mamy tak, zabraniają nauka, ta zabrania nakazuje powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył. Nie pozwalają jeść z dziękczynieniem wierzącym. I tym, którzy poznali prawdę. Czyli byśmy jak podsumowali, że to jest pomieszanie nauk ludzkich, czyli tak, prawo, jakieś elementy prawa mojżeszowego opatrzone ich interpretacją, pomieszane z jakąś nauką głębszą, tak, jakąś gnozą taką, nakazywali innym to, czego sami nie robili. Czyli nie mamy tutaj mowy dosłownie o prawie mojżeszowym. Mamy do czynienia z własną interpretacją tych przepisów. Na motywach byśmy powiedzieli pewnych rzeczy. Tak, z prawa mojżeszowego, ale to jest ich nauka autorska, byśmy powiedzieli, tak? Mhm. I jeszcze dodatkowe, że nakazują ludziom, żeby robili to, czego sami nie robią, bo oni nauczają tego w obłudzie. Czyli to mamy o fałszywych nauczycielach, o fałszywej nauce tutaj, tak? Czyli nauczają, że nie wszystko można jeść. Nie wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre. Są dobre i są niedobre. Czyli jak ktoś powie, że tutaj chodzi o prawo mojżeszowe w pierwszym rozdziale, tak, że tu, no to jest zbytnie uproszczenie. To nie jest jak gdyby zastanowienie się i dostrzeżenie szczegółów. Rozumiecie? Bo ktoś powie, o, prawo jest dobre, jeśli robi się z niego dobry użytek. I ktoś powie wprost, tu chodzi o prawo mojżeszowe. To jest zbytnie uproszczenie. No nie do końca. To nie jest tak. Jak gdyby z kontekstu wyraźnie to widać, prawda?
Są tylko jakieś elementy z tego.
Bo myśmy musieli powiedzieć, że prawo mojżeszowe jest dla wszystkich ludzi wyznacznikiem dobra i zła. A nie jest tak, bo prawo mojżeszowe to są przepisy, które dla pogan nijak się mają. Ani świątyni nie mają, ani kapłanów nie mają, tak? Chyba, że ktoś zrobi sztuczny podział na prawo moralne, tak, świątynne, takie i inne, tak? Zrobi sztuczny podział prawa mojżeszowego. A prawo mojżeszowe było jedno. Bo nie było prawa mojżeszowego bez świątyni, bez kapłanów. Ono nie miało racji bycia. Nie masz tak, że prawo mojżeszowe, jakiś fragment może go, może jak gdyby być wykonywany bez świątyni. Nic nie można było zrobić bez świątyni. Dlaczego? Bo każdy Żyd grzeszył. Więc jak gdyby sztuczny podział i wyselekcjonowywanie z prawa mojżeszowego tego, co obowiązuje wszystkich ludzi, a co obowiązuje Żydów, jest jak gdyby no, nieumocowany w Słowie Bożym. Oczywiście wszystko można zrobić, ale nie tak. Rozumiecie to? Jak gdyby zgadzacie się z tym?
Tak.
Bo to już studiowaliśmy kiedyś, prawda? Ewa mówi, ja się tylko zastanawiam, w jakim aspekcie judaizujący mogli zabraniać małżeństw. To mi trochę nie pasuje. Wiesz co, to nie do końca jest, są judaizujący. To nie są do końca judaizujący. Oni mogą być z Żydów, ale oni wcale nie muszą być judaizujący, czyli dążący do, nie wiem, wprowadzenia prawa rabinicznego. To są bardziej gnostycy, moim zdaniem. Ludzie, którzy zaczerpnęli zarówno z prawa mojżeszowego, jak i z filozofii greckiej. To jest takie pomieszanie z poplątaniem. I wtedy mogą. Bo czytaliśmy w listach, że byli tacy, którzy judaizowali właśnie, ale też w pewnych tylko kwestiach. Kazali się na przykład obrzezywać. Natomiast ja bym tutaj tego tak nie powiedział. To właśnie była taka mieszanka takiej filozofii greckiej i na przykład prawa. Nawet w pierwszych wiekach tak zwani ojcowie Kościoła, żeby jak gdyby bardziej zrobić zjadliwą Ewangelię dla Greków, dla pogan, co robili? Łączyli ją z filozofią grecką, z platońską na przykład, z myślami Platona. To jest tak, chyba to się nazywa nawet neoplatonizm, z neoplatonizmem. I oni tworzyli, tłumaczyli na przykład pewne zagadnienia Słowa Bożego, jak trójjedyność Boga, czerpiąc pewne jak gdyby obrazy i pewne porównania z filozofii greckiej. I z tego się zrodziły różne dziwne nauki, bo oni się zapętlali, a to jest sztuczne jak gdyby połączenie, tego się nie dało połączyć. I to już funkcjonowało wcześniej, jak się poczyta historię, ja patrzyłem trochę, szukałem takich jakichś opracowań, to ciężko to znaleźć w języku polskim, więcej jest w angielskim, ale ja angielskiego nie znam. Natomiast pojawiali się ludzie, którzy łączyli te rzeczy. Zarówno filozofię grecką, jak i nauczania, te nauki pochodzące z prawa mojżeszowego, i tworzyli własne przepisy, własne filozofie, tworzyli własne szkoły. I bardzo możliwe, że mamy z tymi ludźmi tutaj do czynienia, którzy szkodzili Kościołowi swoimi naukami, a że byli z Kościoła, tak? No jak ojcowie Kościoła potrafili z filozofii greckiej czerpać, słuchajcie, na których się cały pierwszy Kościół budował i uczył się, jak należy postępować, tak? No to ich było więcej. I to by się z tekstem zgadzało po prostu dla mnie. Więc musimy zobaczyć, czy mamy do czynienia, bo dzisiaj jest to samo, słuchajcie. Dzisiaj pojawiają się tak samo takie mutanty, bym powiedział. I musimy uważać, bo one noszą pozór pobożności. Noszą pozór pobożności. Czyli tak, jak Paweł nazywa tę całą naukę? Zobaczcie, 7 werset. Pospolite babskie baśnie. Tak jak mówi do Tytusa, tak samo mówi do Tymoteusza. Pospolite babskie baśnie. I tak należy to traktować. Oni uważają, że to jest wielka nauka, a Paweł uważa, że to jest pospolita babska baśnia. Pamiętacie, jak Paweł w Atenach był i zaczął mówić o zmartwychwstaniu? Co filozofowie greccy zrobili?
Wyśmiali go.
O tym później.
Te bajki posłuchamy później. A Paweł mówi, to są bajki. Popatrzcie, konflikt. Filozofia grecka nie była w stanie zaakceptować Ewangelii. Tak samo jak wielu Żydów nie było w stanie zaakceptować Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Jeszcze bardziej o tym, że Słowo to jest też do pogan.
Słucham?
A tym bardziej o tym, że Słowo to jest też do pogan.
Tak. Więc mamy czwarty rozdział jak gdyby omówiony w kwestii fałszywej nauki. Mamy tą fałszywą naukę i mamy fałszywych nauczycieli. I teraz zobaczmy sobie zdrową naukę. Nie mamy tutaj skutków, skutki mamy dalej, ale w innym rozdziale, ale tutaj sobie omówmy. Tu skutków jeszcze nie ma, skutki będą dalej omówione, tylko że my idziemy po prostu etapami, inaczej się nie da. I pomału idziemy. Ja idę pomału po prostu, żebyśmy nie zrobili tego za szybko. Postanowiłem, że dłużej to dłużej, ale zróbmy to dokładnie, bo to jest długa lekcja, ale jak mamy notatki zrobione, to jesteśmy w stanie ogarnąć. Na razie chyba jeszcze ogarniamy, nie? Łączymy to wszystko jako w całość. Więc idziemy wolniej. I teraz słuchajcie. Mamy... Byli wcześniej rozbitkowie w wierze. Były, już wcześniej były w pierwszym rozdziale, że to są rozbitkowie w wierze. Skutek przyjmowania takiej nauki to jest rozbitek w wierze. Dlatego, że zaczynasz słuchać czyich nauk demonicznych. Tak? Ludzi, którzy sami zostali oszukani przez demony. I teraz mamy w kontraście do tej nauki tajemnicę czego? 16 werset. Tajemnicę pobożności, tak? Tajemnicę wiary. I teraz Paweł mówi o tej tajemnicy. Dlaczego? Bo Paweł mówi w trzecim rozdziale o nauczycielach. I jest taki werset 9, trzeciego rozdziału, który mówi, że biskupi i diakoni mają zachowywać tajemnicę wiary z czystym sumieniem. I teraz Paweł mówi, że wielka jest tajemnica pobożności. Niewierzący jej nie znają. Nie przyjmują jej. No, w trzecim Grzesiu, ale ten my nie musimy się trzymać rozdziałów. Po prostu tak, tego podziału. Ja wziąłem ten podział do czwartego, bo tak czytając to, on się wiąże i z trzecim, i z czwartym. Dlatego, że on charakteryzuje zdrową naukę, znajomość tajemnicy pobożności. Dlaczego? Tamci nie są pobożni. Trudno ich nazwać pobożnymi. Oni są obłudnikami. Natomiast tajemnica pobożności czymś się charakteryzuje i kto zna tą tajemnicę pobożności, to będzie żył zgodnie z wiarą, tak? I czystym sumieniem. Zgadzacie się? I mamy tajemnicę pobożności. Więc możemy omówić sobie tą tajemnicę pobożności. Na pewno wiele razy zastanawialiście się nad tą tajemnicą pobożności, prawda? Jak się czyta ją. Więc zanim przejdziemy do czwartego rozdziału, omawiając zdrowych nauczycieli, to musimy sobie omówić tajemnicę pobożności. I co mówi ta tajemnica pobożności? Tutaj byśmy musieli się posiłkować jeszcze tym przykładem, tym grecko-polskim. I będziemy po kolei sobie czytać tą tajemnicę. Wielka jest tajemnica pobożności. I teraz co tu mamy w 16 wersecie? Znaczy, jak brzmi ta tajemnica pobożności? Po kolei.
Bóg objawiony został w ciele.
Bóg został objawiony w ciele. Zobacz, jak tamte podaje. Tam jest inny rękopis, ale on podaje inną lekcję i mówi też Bóg. 3:16. Bóg objawiony został w ciele.
Ten dał się uczynić widocznym w ciele.
Tak, i jeszcze jest tłumaczenie.
Prawdopodobnie nawiązujące do tajemnica. Wykrzyknik o Bóg.
Czyli też za, jak gdyby dopuszcza to tłumaczenie, tak, że jest Bóg. Tak, bo to tak jest napisane, żeby czytając nie móc zrozumieć. Ale co mamy tutaj? Mamy Bóg objawiony został w ciele. Bóg został objawiony w ciele. I tak podają wszystkie przekłady do XIX wieku. Do momentu, kiedy znaleziono synaicki rękopis, zaczęto tam kombinować z tymi przekładami, było Bóg objawiony w ciele. Bóg został objawiony w ciele. Jak tam jest napisane, że dał się... Tam jest napisane, tak, Rafał, zobacz. Przeczytaj.
Ten dał się uczynić widocznym w ciele.
Dał się uczynić, bo Bóg dał się uczynić widocznym w ciele. To tak, tak, no. Nie ktoś go objawił, on się objawił, dał się zobaczyć. Czyli nikt tego, jak gdyby nie umożliwił tego Bogu. Bóg sam to sobie umożliwił. On sam się objawił w ciele. Tak? Czyli Bóg jest objawiony w ciele. Został uczyniony widocznym. I teraz mamy bardzo ładny jeden werset, który o tym mówi. Kolosan 2,9. Paweł mówi to również w Kolosan 2,9. Omówiąc o Jezusie.
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa.
W nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Czyli Bóg dał się uczynić widocznym. Przyszedł w ciele. Jan mówi, że rozbił namiot, tak? Słowo ciałem się stało i zamieszkało między Izraelitami. Tak? Bóg dał się zobaczyć w ciele. To jest pierwszy element tajemnicy pobożności. Bóg w ciele dał się zobaczyć. Dalej co mamy? Kolejne. Usprawiedliwiony. Tak. I teraz te usprawiedliwiony w duchu, jak tam ten tekst podaje?
Dał się uznać za sprawiedliwego w duchu.
Dał się uznać za sprawiedliwego w duchu. Bo teraz popatrzcie, co jest ważne. Kolosan 2,9. Co jest ważne, słuchajcie, żeby zrozumieć, co to znaczy, jeżeli jest mowa o Bogu, który się objawił w ciele, to o kim jest mowa? Popatrzcie. Dalej, był widziany przez aniołów, głoszony był poganom, uwierzono mu za świecie, został wzięty w górę do chwały. Wszystko jest o Chrystusie. Nie trzeba tutaj wielkim filozofem być, wystarczy znać Słowo Boże i wiadomo, że jest mowa o Jezusie, tak? No i teraz jak gdyby w kontekście Jezusa wszystko patrzymy. Czy Jezus musiał być usprawiedliwiony? Kto musi być usprawiedliwiony? Grzesznik musi być usprawiedliwiony, tak? No właśnie. I teraz zobaczmy w takim razie, o co chodzi. Dlaczego tu jest napisane usprawiedliwiony w duchu? Jak tam jest w tej interlinii?
Dał się uznać za sprawiedliwego.
Bo to słowo usprawiedliwiony, zobacz, co Strong mówi. Tak. Zobacz to słowo, bo ono ma jak gdyby pewien... Przeczytaj dokładnie, jak tam jest napisane.
Dikaio, uważać za sprawiedliwe, uznać za słuszne, usprawiedliwić, wydać sąd.
Tak, uznać za słuszne coś, wydać werdykt, tak? Że coś jest dobre. Tak, to jest sprawiedliwe, to jest dobre. Rozumiecie? Chodzi o wydanie werdyktu.
Określenie czegoś.
Dał się uznać za sprawiedliwego w duchu. I teraz o co chodzi, zobaczcie. Mamy kilka fragmentów, które bardzo ładnie tłumaczą, o co chodzi. Z nauczania apostolskiego. Pierwsze mamy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział.
My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej Ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. A to, że go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził. Wypełnił wiernie święte sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi, nie dozwolisz, aby twój święty uległ rozkładowi. Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został przyłączony do swych przodków i uległ rozkładowi. Lecz nie uległ rozkładowi ten, którego Bóg wskrzesił.
Tak. I teraz co jest ważne? Co tu mówi Paweł? Bóg wskrzesił kogo? Jezusa z martwych. A dlaczego nie pozwolił, żeby uległ skażeniu, rozkładowi?
Bo nie dał swojemu świętemu doznać skażenia.
Bo jaki był Jezus?
Święty twój nie odmawia skażenia, że był święty.
Sprawiedliwy, święty. Jaki był? Święty, dlatego jego ciało? I nie jest mowa o Dawidzie. Czyli Chrystus został wskrzeszony z martwych, więc to jest, i nie oglądał skażenia, i to jest dowodem na co? Na to, że jest święty. Więc jak można było zobaczyć, że ten Jezus, który chodził po ziemi, to nie był oszust? To był dowód na to, że był jaki? Święty. Czyli oddzielony, sprawiedliwy. Czyli zmartwychwstanie było dowodem na to, że ten, który chodził po ziemi, ten, który dał się objawić, oglądać w ciele, był sprawiedliwy. Na tej podstawie można go uznać za sprawiedliwego na podstawie zmartwychwstania? Można. No, zmartwychwstanie to jest dowód, przeprowadzamy dowód, tak? Sądowy. Na podstawie tego, że on zmartwychwstał, uznajemy, że jest sprawiedliwy. To jest dowód. Gdyby nie zmartwychwstał, niestety.
Nie ma
dowodu na to, że on był sprawiedliwy, ale jest dowód. Zmartwychwstanie jest dowodem, że był sprawiedliwy. Czyli tak jak tamte słowo mówi, uznany za sprawiedliwego, uznany, to przeprowadzamy dowód sądowy. Zgadza się? Czyli zmartwychwstanie jest dowodem na to, że Jezus jest sprawiedliwy. Nie musiał zostać usprawiedliwiany, to jest dowód, że on był sprawiedliwy. Następny fragment, Hebrajczyków 1:3.
Który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości.
Czego dokonał?
Oczyszczenia grzechów.
Czyich? Swoich?
Nie.
Naszych.
Nie swoich.
Zasiadł
po prawicy majestatu na wysokości.
Ten, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, czyli Ojca. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy. Kiedy zasiadł po prawicy?
Co?
Po zmartwychwstaniu. Najpierw musiał zmartwychwstać, bo tam niesprawiedliwy tam nie zasiada. Czyli jest kolejny dowód. Ten, który jest sprawiedliwy, zasiadł po prawicy, tak? To jest dowód na to, że Jezus jest sprawiedliwy. I jeszcze jeden fragment. 1 Piotra 3,18.
Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez ducha.
Ciele, lecz ożywiony duchem. Pamiętacie, jak to wystudiowaliśmy w 1 Piotra? Co w tym duchu zrobił? Dalej jest napisane. Zwiastował będącym w więzieniu. Czyli żywy w sensie nie poszedł tam jako grzesznik oddzielony od Boga. Czyli Chrystus dał się uznać za sprawiedliwego. Został usprawiedliwiony w sensie dokonania pewnego dowodu sądowego. Tak? Czyli nie to, że był grzesznikiem i został usprawiedliwiony, ale to, że zmartwychwstanie Jego, tak, było dowodem na to, że był sprawiedliwy. I że... Tak. Macie jakieś pytania co do tego? No, dlaczego w duchu?
Bo ciało leżało w grobie.
Hmm? Dlaczego ciało nie ujrzało skażenia? No, nie rozłożyło się, to nie ujrzało skażenia, ale dlaczego? Bo ten, do którego należało, był... A Jezus to nie tylko ciało. To był pełny człowiek. Jak to się tam wszystko działo, my nie wiemy. Biblia tego nie mówi, ale to był stuprocentowy człowiek, a nie tylko powłoka, jak niektórzy nauczali heretycy. To był stuprocentowy człowiek i stuprocentowy Bóg. A jak to w środku wszystko było, to ewenement, tylko Bóg wie i Biblia o tym nie mówi, więc nie musimy tego rozbierać na czynniki pierwsze. Niektórzy próbowali i się potknęli, tak? Biblia tego nie mówi. Natomiast Chrystus, kiedy ciało jeszcze leżało w grobie, On poszedł w tym duchu i zwiastował duchom będącym w więzieniu, czyli poszedł do krainy tam, tego miejsca, gdzie były te duchy, ogłosić zwycięstwo, ale w żaden sposób nie poszedł tam jako jeden z nich. Rozumiecie? On był żywy w sensie społeczności z Bogiem. Tak to tłumaczyliśmy w Piotra, pamiętacie? Dlatego w duchu. On ani przez moment nie był grzesznikiem. Ale dowodem na to jest zmartwychwstanie. A Piotr podaje pewne informacje, co się działo w momencie, kiedy ciało Jezusa leżało w grobie. Jeżeli macie wątpliwości, to mówcie. Jeżeli są pytania, nie rozumiecie tego, to możemy dokładniej to tłumaczyć. No ja wam podaję, jak gdyby te fragmenty przygotowałem, jak to rozumiem, że usprawiedliwiony w duchu to tak naprawdę chodzi o co? Jaki element? Co się działo po kolei? Najpierw Jezus przyszedł na ziemię, tak? Pokazał się. Potem co? Co musiało nastąpić? Kolejna tajemnica pobożności. Umarł i zmartwychwstał. Kolejna rzecz musiała się wydarzyć. To jest Ewangelia. Najpierw przyszedł, potem umarł i zmartwychwstał. I co się okazało? No to właśnie ten. To jest ten, Bóg wcielony. Ten, o którym Izajasz mówi, posłał mnie Pan i Jego Duch. Jahwe sam przyszedł. Nie? Kolejny element tajemnicy. I kolejny element jaki mamy?
Widziany był przez aniołów.
Widziany był przez aniołów?
Tak.
Kolejny element. Czyli tak, Jezus przyszedł na ziemię, tak jak Pismo mówiło. Umarł i zmartwychwstał, tak jak mówiło Pismo, i ukazał się aniołom. I teraz zobaczcie. Ukazał się wszystkim. Teraz zobaczcie, ja mam ten fragment z objawienia. Powiedzcie, czy on według was pasuje. 5 rozdział objawienia, 11-12. Piąty rozdział objawienia, 11-12.
Dookoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy, mówiących donośnym głosem: godzin jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.
Jan mówi, miał wizję. Co się dzieje w niebie? I tam był baranek jakby zabity. Rzesze aniołów, starcy i wszyscy mówili, godzin jest baranek. Wszyscy go widzieli. Całe niebo go widziało. On zasiadł po prawicy Ojca. Zakładam, że chodzi o aniołów tych w niebie. Ale ukazał się również duchom będącym w więzieniu. Jak mówi Piotr 3,19. Więc ukazał się jednym i drugim. Tak można by było zinterpretować ten fragment. Ale ukazał się kiedy? Zmartwychwstały. Zmartwychwstały się ukazał. Aby ogłosić zwycięstwo. Bo cały czas mówimy o tajemnicy pobożności i wiary w sensie Jezusa, który zmartwychwstał. W sensie tego, który zwyciężył, pokonał śmierć. Ja wam to tłumaczę, a wy możecie sobie to przemyśleć po tym. I za tydzień, jak wam coś nie gra, wrócimy. Może ktoś lepiej, jakiś lepszy pomysł na to będzie miał, tak? I wersety znajdzie. Wtedy jeszcze raz się nad tym zastanowimy. Ok? To nie jest zamknięty temat. Mamy kolejną rzecz, zobaczcie. Tak?
Mhm. Jeszcze z tymi aniołami, jeszcze no. Jest może jedna możliwość, Ewangelia Jana,
no.
Gdzie nie ujrzała dwóch aniołów bieli, którzy siedzieli mm-hmm. tam, gdzie było złożone ciało Jezusa.
Powstał z martwych. To jest dodatkowy, moim zdaniem, on nie przeczy, a uzupełnia.
Też aniołowie no. Widzieli.
Jezusa. Bardzo dobry fragment, słuchaj. Podaj mi, gdzie, ty, gdzie tam było?
Ewangelia Jana,
20
rozdział, 12 werset.
Okay. Ewangelia Jana.
Gdy Maria stoi przed
Jana ile? Który?
20.
20?
12 werset.
No.
Bo to jakby wtedy chronologicznie nawet się tak układało.
Czyli dał się zobaczyć aniołom. Potem co mamy?
Głoszony był poganom.
Głoszony był poganom. Był głoszony poganom?
Tak.
Trzeba cytować Dzieje Apostolskie, jak Bóg mówi do Pawła i Paweł mówi, zwracam się do pogan, był głoszony poganom, tak? Uwierzono mu na świecie?
Tak.
Nie pisze, że wszyscy mieli uwierzyć, ale uwierzono mu na świecie?
Część.
Tak, uwierzono mu na świecie. A wzięty jest w górę do chwały?
Tak.
Napisane jest Hebrajczyków, zasiadł po prawicy Ojca. Zobaczcie, Marka 16:19. Tu nie chodzi o to, że został wzięty w górę do chwały dopiero jak mu uwierzono na świecie. Wszyscy, ale którzy uwierzyli, zanim został zabrany? Kto uwierzył? Uwierzyli mu? Uczniowie mu uwierzyli. Nie wszyscy wierzący uwierzyli, ale uwierzyli w jego zmartwychwstanie? Uwierzyli. Zobaczcie, Marka 16:19.
A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Zasiadł po prawicy Boga. List do Hebrajczyków mówi, dokonawszy oczyszczenia z grzechów naszych, zasiadł po prawicy Ojca. Więc podsumowujemy. Jeśli dobrze zinterpretowaliśmy ten fragment, dobrze go zrozumieliśmy, to mamy do czynienia z wielką tajemnicą pobożności. Dlaczego? Bo to jest tajemnica wiary i z niej wynika co? Jeżeli tak wierzysz, tak? Jeżeli takie masz przekonanie, to będziesz żył zgodnie z tym przekonaniem. Zgadza się?
Będziesz nauczał zgodnie z tym.
To jest tajemnica. Nie rozumieją tego ludzie nieodrodzeni. Nie rozumieją tego ci, którzy poszli na manowce. Ginie im to z ich oczu. Trzeba to zrozumieć, przyjąć, uwierzyć i to jest tajemnica. Dlaczego? I co ona mówi? Ona mówi o Jezusie Chrystusie. Tak? To jest pełna Ewangelia, słuchajcie. Pełna Ewangelia. Ten Bóg, który się objawił w ciele, zmartwychwstał, umarł i zmartwychwstał, tak? Ukazał się zarówno aniołom, jak i ludziom. Głoszono go poganom i siedzi po prawicy Ojca w niebie. Dlaczego? Bo to jest ten, który jest sprawiedliwy. To jest pełna Ewangelia. I to jest prawdziwa nauka. A ci, którzy bajki opowiadają, nigdy tego nie będą opowiadać. Zawsze będzie coś nie tak z tą nauką. U nich zawsze będzie coś nie tak z pełną Ewangelią. Zawsze coś podważą.
Jak nie jeden jak element?
To drugi. Jak nie drugi, to trzeci. Jak nie Boga objawionego w ciele, to coś innego podważą.
To sprawiedliwość.
To sprawiedliwość podważą. Czyli podsumujmy sobie, bo na dzisiaj skończymy. Nie będziemy dłużej już, to podsumowujemy sobie. Co się dowiadujemy o fałszywych nauczycielach z czwartego rozdziału? O fałszywych. Dopisujemy sobie, tak? Jakie źródło ma ich nauka?
Zwodnicze demony i zwodnicze duchy i nauki demony.
Tak. Jak brzmi ta nauka?
Kłamstwo.
Jak jest odbierana? Dobrze mówi, tak. Taki pozór pobożności ma. Nawet pewne rygory wprowadza, tak? Ale jest to sprzeczne z czym? Z prawdziwą Ewangelią. Rozumieją, czym jest sprawiedliwość i prawo? Nie rozumieją tego. Mają napiętnowane sumienie, czyli ich myślenie już jest takie. Czy nauka pochodzi z Pisma? Nie. To jest nauka podana przez demony. To są ich własne wymysły, jeżeli można tak powiedzieć, tak?
Nic nowego nie wymyślili też.
Tak. Zamiast odwodzić ludzi od grzechu, tak jak prawdziwa Ewangelia, to oni wręcz zachęcają ludzi do grzechu. Pod pozorem pobożności.
Narzucają na nich prawa, które w efekcie propagują odejście od grzechu.
Tak. Akurat tutaj Paweł zwraca uwagę na dwie rzeczy. Zakaz wchodzenia w związki małżeńskie i powstrzymywanie się od pokarmu. Które Bóg mówi, żeby spożywać z dziękczynieniem. Czyli co? Zaczynasz być sprzeczny z wolą Bożą. Zaczynasz być wbrew Bożej woli. Zamiast się pomodlić nad jedzeniem, tak? Pobłogosławić je, poprosić Boga o to, żeby wyszło ci na zdrowie, to ty powstrzymujesz się, bo ktoś ci powiedział, tego nie jedz. Tak? Tego, co Bóg stworzył. Wtedy jeszcze nie było różnych dziwnych rzeczy, które teraz są do jedzenia. Były te, które Bóg stworzył, tak? Dzisiaj mamy dużo dziwniejszą sytuację, natomiast Bóg dał nam rozum, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi, nie? Tak? Jest to pomieszana nauka, ludzka interpretacja z elementami prawa mojżeszowego, bo nie chce być inaczej. Bo ci nauczyciele często sami byli Żydami. Nie zawsze, ale często. Bo oni mieli też swoich uczniów i niekoniecznie musieli to być Żydzi. Musimy pamiętać, że to nie był jeden człowiek, to było wielu ludzi. I oni byli w różnych miejscach i różna była, jak gdyby, różne były formy ich zwodniczości. Jedni bardziej, drudzy mniej, jedni tak, inni inaczej, ale zawsze to była nauka, która miała zwodzić wierzących, odwodzić ich od prawdziwej Ewangelii i od wolności. Prawdziwej Ewangelii, nie? Co dalej jeszcze? Czym się charakteryzowali nauczyciele? Zabraniali, ale co?
Sami tego nie robili.
Sami tego nie robili. Obłudnikami byli. Hipokryci po prostu. Mhm. A co możemy powiedzieć o zdrowej nauce i tych, którzy jej pilnują? Na czym ona jest oparta?
Na prawdziwej Ewangelii o Jezusie.
O Jezusie Chrystusie. Bogu, który objawił się w ciele, umarł, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i On jest źródłem zbawienia i prawdy dla tych wszystkich, którzy uwierzyli.
Ona jest oparta na całej Ewangelii, na wszystkich elementach bez wyjątku.
Tak.
Tak.
Na wszystkich elementach bez wyjątku, dokładnie. Czyli jeśli ktoś głosi fałszywą naukę, to musimy uważnie go słuchać i nie oceniać po jednym zdaniu, bo ładnie powiedział, tylko zobaczyć, na czym on jest oparty. Tak? Mamy dzisiaj różnych nauczycieli, którzy pięknie mówią. Jakoś niedawno dostałem mail, że nie wiem, pięknie naucza jakiś tam Marian. Tak ładnie. No, są pewne rzeczy jakieś takie dziwne, ale on tak ładnie moralne nauczanie mówi. Sorry, ale ten facet wierzy w innego Jezusa. To jak ja mogę go słuchać? Po co ja mam go słuchać? Jak on może podawać od prawdziwego Jezusa, skoro on w niego nie wierzy? A jeżeli to nie jest nauka od prawdziwego Jezusa, to w najlepszym wypadku on to wymyślił. Albo mamy do czynienia z tym, z czym tu. Bo to pięknie się tego słucha, słuchajcie. To nie tylko wtedy, to jest również dziś. Dlatego tak samo musimy uważać i sprawdzać wszystko ze Słowem. Więc prawdziwa nauka jest oparta na pełnej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, wcielonym Bogu. No i dobrze, i za tydzień będziemy dalej o zdrowej nauce w czwartym rozdziale i będziemy starać się iść do końca.
A będziemy jeszcze poruszać, o co chodzi z tym ćwiczeniem cielesnym w 8 wersecie?
Poruszymy sobie również tych, którzy wierzący i ci, którzy poznali prawdę. To też sobie dokładnie omówimy. Macie do zastanowienia, bo tak jak mówię, tak jak podaje na przykład Biblia Angielska i tutaj można, że chodzi o tych samych ludzi. Ewentualnie chodzi o tych, że wierzący pewni rozumieli, że można wszystko jeść, a niektórzy nie rozumieli. Na przykład tak jak z listu do Rzymian, tak? Warto się zastanowić nad tym wstępnie i sobie to rozważymy. Jak gdyby, no bo już jeżeli tu jesteśmy, to już sobie to rozważymy, nie? O kogo tutaj chodzi? Czy to jest podział pewien ludzi, czy jaki to jest podział? Bo będziemy po stronie zdrowej nauki, tak? Więc będziemy mówić o tych, którzy mają coś robić bądź nie. Ale jest czas do zastanowienia się i sobie dalej pójdziemy.
Powiedzieliśmy o tym, bo nie wchodziłem na chwilę. Dlaczego tu jest może to słowo tajemnica pobożności?
Nie. Mi się wydawało, no proszę.
Mówiłeś o tym, że chodzi o to, że jest to tajemnica, bo nie wszyscy ją rozumieją.
Zobacz, co to słowo oznacza. Nie wszyscy to rozumieją.
Jeżeli nie masz Ducha Bożego, to nie
wiem.
Tak, bo chodzi o tajemnicę w sensie, że to jest tajemnica dla tych, którzy żyją niepobożnie. To jest tajemnica, to jest niezrozumiałe dla tych, którzy nie są pojednani z Bogiem.
Bo generalnie chodzi mi o to, że to generalnie to nie jest tajemnica.
Nie, ale zrozumieć to trzeba i Bóg objawia prawdę o Jezusie Chrystusie. No dziś mówisz ludziom, Jezus jest Bogiem. Okej, okay, przepraszam, biorę, ale czy ty to rozumiesz? Czy ty rozumiesz, co dla ciebie z tego wynika? I dlatego to jest tajemnica.
Wystarczy sobie przypomnieć.
Siebie.
Na przykład sobie przypomniałam.
Siebie, ja też siebie przypomniałem. No. I zawsze mi się podobało warszawki tłumaczenie. Ten, a nie Bóg. Bardziej mi to pasowało do mojej koncepcji. Tak? No. Tak, Grzesiu mówi tak, jak ja nie rozumiałem. No Grzesiu, witaj w klubie. No. Także pomódlmy się i na dzisiaj koniec.